Dzień dobry, witamy w piątek po godzinie 18 na antenie Radia Lublin. Bilet do kina, czyli wszyscy słuchacze wiedzą, że najbliższa godzina o filmach i to wyjątkowych, ale zaczniemy nietypowo. Zaczniemy typowo. Przedstawiamy się. Grzegorz Heluch-Chyliński.
Iga Wójtowicz. Dzień dobry.
Ale nietypowo zaczynamy.
Nietypowo zaczynamy, dlatego że dziś wyjątkowo nie wybierzemy się do kina na nowe filmy. Dziś udało mi się przygotować dla naszych słuchaczy rozmowę z twórcami filmu, o którym rozmawialiśmy tydzień temu. Porozmawiałam z Urszulą Morgą i Bartoszem Mikołajczykiem, twórcami filmu Znaki Pana Śliwki, o tym, jak wyglądała ich przygoda.
Myślę o tych znakach Pana Śliwki, które każdy z nas świadomie albo nieświadomie zna, widział, kojarzy na pewno. Chyba takim najbardziej rozpoznawalnym jest to logo banku, które wszyscy doskonale znamy, nie wiedząc czasami, kto jest autorem tego dzieła. Jak to się stało, że Karol Śliwka przyszedł do Was jako bohater Waszego filmu dokumentalnego?
Odkryliśmy Karola Śliwkę tak naprawdę na wystawie w muzeum. Muzeum Miasta Gdyni. No i to był właśnie ten moment, w którym zdaliśmy sobie sprawę, że jeden człowiek w zasadzie stworzył jakąś naszą taką wizję dzieciństwa, tak wiele rzeczy zaprojektował, które znaliśmy dorastając, potem w wieku dorosłym, i nie mieliśmy świadomości, że wszystko to zaprojektował jeden człowiek. To było wielkie odkrycie, wielkie zaskoczenie. Oczywiście to nie wystarczyło. To nie tak, że wystarczy zrobić świetne znaki, żeby być bohaterem filmowym. Karol Śliwka ma coś jeszcze więcej niż tylko ogromny talent, ale od tego się zaczęło. Ta kumulacja, ten ogrom projektów niesamowitych, które znaliśmy, i pięknych, i prostych, czasem wesołych, czasem takich właśnie kojarzonych z dzieciństwem, jakichś czekolad, batoników, proszków do prania. To było fascynujące odkrycie.
I od tego odkrycia, jaka była droga do filmu?
No droga była długa, bo to 7 lat trwała realizacja całego filmu i zbierania tych wszystkich materiałów, ale na pewno wystawa w Gdyni, która była jakby taka retrospektywa pracy Karola Śliwki, była takim początkiem tego. I zaczęliśmy od jednego materiału filmowego, i później zbieraliśmy. Karol Śliwka nigdy nie udzielił takiego dużego, pełnego wywiadu dla jakiejś komercyjnej stacji telewizyjnej. Wszystkie nagrania były takimi nagraniami dosyć amatorskimi, na dyktafony, telefony, na różne prywatne potrzeby, także no to była taka trochę dłubanina w takich zbieranie takich małych okruchów i łączenie tego w całość.
Szukaliśmy też formuły, bo na początku myśleliśmy, że to będzie film oparty o zdjęcia autorskie. Bartosz jest operatorem. Myśleliśmy, że będziemy po prostu pracować jako taki duet reżysersko-operatorski. Kiedy zaczynaliśmy robić ten film, to Karol Śliwka jeszcze żył. Chorował, ale mieliśmy nadzieję, że oczywiście wyzdrowieje i że się spotkamy i porozmawiamy i pojedziemy do niego i nakręcimy z nim zdjęcia. Okazało się, że nie dożył do końca wystawy, nie dożył do wernisażu, na który miał przyjechać. To był taki moment zawahania, czy robić, czy nie robić. Ostatecznie uznaliśmy, że tym bardziej powinniśmy tą historię opowiedzieć światu i upamiętnić tę postać. No ale czuliśmy, że to też nie może być taki stricte portret czy też biografia klasyczna, dlatego że za tymi znakami stało bardzo wiele takich metatematów, opowieści o człowieku, o jego determinacji, opowieści o miłości, o tym, co jest w życiu ważne, o dokonywaniu wyborów. Więc uznaliśmy, że ten życiorys, wyjmiemy z niego właśnie te znaki, te ślady, te tropy i będziemy po tych śladach podążać. No i stąd zapadła decyzja, że nie robimy tak w 100% autorskich zdjęć, tylko posłużymy się kolażem, posłużymy się trochę taką wycinanką, found footage'em, poszukamy różnych materiałów, które my będziemy mogli twórczo interpretować i tę historię dopowiedzieć tymi materiałami.
W filmie możemy zobaczyć bardzo dużo tych znaków stworzonych przez Karola Śliwkę, ale możemy zobaczyć też, no właśnie, te fragmenty rozmów z nim, ale także jego własną twórczość, czyli bardzo dużo takich archiwalnych nagrań, które on tworzył w swoim domu, w swojej okolicy samodzielnie, stając za kamerą, też trochę stając się tym samym reżyserem tego filmu o sobie, po części, tak myślę. Jaki był klucz wyboru tych materiałów? Bo domyślam się, że było ich sporo i że dużo czasu zajęło wybranie właśnie tych, które do filmu trafiły finalnie.
Znaczy tak, materiałów z prywatnego archiwum Karola Śliwki było bardzo dużo, bo to było 150 kaset po 2 godziny. kluczem. No klucz, trudno było znaleźć jakby te fragmenty, które znalazły się w filmie w sumie, bo Karol Śliwka wyjmował kamerę w momentach szczęścia, czyli większość to są urodziny, imieniny, święta, rozpakowywanie prezentów, to są takie momenty szczęśliwe w jego życiu i tak naprawdę to on jakby kręci, on patrzy na świat, jego okiem widzimy rzeczywistość i rzadko on się tam pojawia na tych filmach, rzadko kiedy on jest skręcony, także przede wszystkim na początku kluczem było to, żeby znaleźć wszystkie fragmenty, gdzie on się pojawia, a później te, które będą znacząco jakby dopowiadać całą historię naszą.
Mieliśmy też takie poczucie, że na początku z tego lęku, że ojej, tak mało jest jego na tych materiałach, zrodziło się takie poczucie, że on nam daje trochę coś więcej, daje nam też swój sposób widzenia i zarówno wyszło to przed tym, jak opowiadamy o znakach, bo to, co on kręcił poza tym, o czym powiedział Bartosz, czyli o tych szczęśliwych momentach, jak to nazywamy niekończąca się uroczystość rodzinna, wszystkie święta, imieniny, urodziny, rozpakowywanie prezentów, to oprócz tego też filmował bardzo dużo takich swoich spostrzeżeń. Ptaków za oknem, droga, księżyc, kwiaty, mucha, która się wdrapuje na łyżkę. I zaczęliśmy wyłuskiwać z tych jego obrazów pewne formy, które zaczęliśmy dostrzegać w tych znakach. Zobaczyliśmy, że to jest też fenomen, że on nam tymi materiałami wideo troszkę podpowiedział klucze i kody do tych swoich znaków. I to było bardzo poruszające. Oczywiście tych kodów było jeszcze więcej. Mieliśmy też w opowieściach różne takie rozszyfrowywania tego, jak on dochodził do tych swoich prostych, takich w soczewce wyłuskanych esencji. Ale te materiały wideo były dla nas ogromnym bogactwem i kiedy spotkaliśmy się z naszą montażystką Anną Kotz-Wittels, zaczęliśmy o tym rozmawiać, no to rzeczywiście to się otworzyła jakaś taka, no przed nami perspektywa fantastycznej pracy. Myśmy po prostu sobie przefotografowali te znaki, szukali śladów w tych jego materiałach wideo i w tym sposobie, jak on myślał, jak on widział. To była fantastyczna podróż.
Myślę, że to szczęście wspomniane, właśnie te chwile szczęścia też go bardzo mocno definiują, bo dla mnie ten film to była taka opowieść o bardzo pięknej miłości, o bardzo radosnym życiu. Tam się pojawia ten trudny moment odejścia żony i widać, jaka to jest gigantyczna przemiana w bohaterze. To znaczy, że ta żona i ta wielka miłość do niej też wypełniała bardzo mocno jego życie. Myślę, że na równi z jego pracą.
No tak, właśnie jakby ten wątek był dla nas bardzo ważny, dlatego że nie chcieliśmy robić takiego hermetycznego, zamkniętego filmu dla grafików branżowego. Chcieliśmy, żeby ten film był dla każdego i mam wrażenie, że dzięki jakby temu wątkowi rodzinnemu uzyskaliśmy taki uniwersalny charakter tego filmu i myślę, że każdy znajdzie tam coś dla siebie. Ten, który projektuje, będzie się interesował projektowaniem, a ten, kto nie zna się na projektowaniu, na pewno zobaczy, jak to wygląda, ale też znajdzie jakby pewnie odbicie tam jakiegoś swojego życia. Także miłość jest generalnie uniwersalna.
Tak, mieliśmy też takie poczucie, że ten film zrobił coś takiego dziwnego, bo z jednej strony opowiadamy o dość ciężkich czasach. Tam przecież to jest też taka trochę historia Polski w tle. Mamy i czasy wojny, i powojenne ciężkie czasy, i potem okres PRL-u. Przemianę ustrojową, która dla bohatera wcale nie była taka prosta i taka szczęśliwa, jak dla wielu z nas. I nam się dzisiaj wydaje, że to była jakby taka zmiana, która w jego życiu no, zasiała wiele wątpliwości. Ale usłyszeliśmy takie zdanie i dla mnie ono było takie mocno poruszające, że ten film pozwala dzisiaj ludziom, którzy przeżyli te czasy, mieć, że oni mają prawo czuć się szczęśliwi, mieli prawo czuć się wtedy szczęśliwi, że często opowiadamy o PRL-u w taki sposób na przykład bardzo obciążający, że tak jakbyśmy się mieli wstydzić, że żyliśmy wtedy. Natomiast życie polega na tym, że historia robi swoje, natomiast te prywatne historie, te prywatne opowieści, one toczą się własnym torem. I myślę, że to też jest taka opowieść o życiu jednostki na tle historii, która robi co chce. Natomiast my i tak żyjemy i ta miłość i bliskość i to, co jest dla nas ważne i najważniejsze, mamy dla siebie bez względu na czasy, tak? Myślę, że też ten film troszkę, co dla nas było bardzo ważne, odkłamuje jednak trochę wizerunek artysty. Takiego artysty kontrowersyjnego, do jakiego przyzwyczaiło nas kino. Bardzo wiele osób wychodząc z tych seansów mówi nam, że to jest niesamowite, że to był taki zwykły pan z bloku, a zrobił tak niezwykłe rzeczy. Myślę, że też jest pewien fenomen, żeby pokazać, że artysta to jest człowiek bardzo twórczy, ale to, co tworzy, jest gdzieś w jego głowie i to nie znaczy od razu, że on musi być jakimś szaleńcem nieprzewidywalnym. Więc mieliśmy mnóstwo tych tropów po kolei, żeśmy dokładali do tej opowieści.
Tam się pojawia w tych jego wypowiedziach właśnie ten wątek dotyczący tego, czy on jest artystą, na ile jest artystą i trochę takiego, nie wiem, braku wiary w siebie, braku wiary w to, że ta taka sztuka użytkowa też może być sztuką. I tam się ta wątpliwość w nim pojawia przy okazji tego wątku z wizytówką, którą zamówił artysta grafik i później wyrzucił. Czy on już na tym etapie, kiedy ten film powstawał, to już był wiekowy artysta bardzo, czy on gdzieś dopuścił już wtedy tę myśl do siebie, że jest artystą takim z krwi i kości?
Znaczy, ja myślę, że gdzieś dopuścił tą myśl z tego względu, że jakby chyba widział ogrom tego, co stworzył. Jakby pod koniec życia miał trochę więcej czasu na to, żeby zobaczyć i spojrzeć z perspektywy na to, co stworzył, i jakby chyba miał trochę świadomość tego, że to jest no, bardzo dużo jakby wartościowych rzeczy i jakby trochę był prekursorem grafiki użytkowej w Polsce, która bardzo długo jednak była dosyć traktowana po macoszemu. Także myślę, że no widz musi sam ocenić, czy jakby wyciągnąć swoje wnioski po filmie. Jakby zostawiamy ten znak zapytania, ale myślę, że odpowiedź dla widza będzie oczywista.
On miał też bardzo duży problem wynikający z tego swojego pochodzenia, jednak z tego takiego rachunku, który zostawiła mu trochę rodzina, że no nie spełnił jakichś oczekiwań, że z jednej strony to, co powiedział Bartosz, że sztuka użytkowa nie była traktowana jako sztuka, wtedy to było rzeczywiście rzemiosło, a z drugiej strony no trochę takie niespełnienie oczekiwań rodzinnych, tak? Nie przejął gospodarstwa, nie został na roli. Miałam wrażenie, mieliśmy wrażenie analizując to, że całe życie spłacał jakiś dług swoim rodzicom i próbował udowodnić, że to, co robi, jest ciężką pracą, a wyrósł z świadomości, że sztuka to są jakieś dyrdymały, to są jakieś głupoty, sztuka dla sztuki, prawda, że to nie jest poważna praca. I myślę, że bardzo długo rzeczywiście mierzył się z tym, żeby nadać tej pracy szczególną wartość i żeby ona rzeczywiście była taką robotą twardą i uznaną, ale no tak, mieliśmy takie poczucie, że jednak odchodził spełniony, że zrobił tak wiele rzeczy, wydał wiele książek, uporządkował te swoje projekty, wszystko było przygotowane do tego, żeby podać to odbiorcom, żeby ta spuścizna miała możliwość zaistnieć, co teraz się rzeczywiście dzieje ze sprawą Fundacji Karola Śliwki. Myślę, że ten film też jakąś swoją małą cegiełkę do upowszechnienia tej postaci zrobi, także mamy nadzieję, że właśnie zmarł spełniony i z tym poczuciem, że zrobił naprawdę coś wielkiego.
Ja mam nadzieję, że też wasz film zrobi coś wielkiego, bo kiedy rozmawiamy o tej sztuce użytkowej, rozmawiamy o tych znakach pana Śliwki, to myślę, że my być może w dzisiejszych czasach już na sztukę użytkową patrzymy trochę inaczej, ale w dobie sztucznej inteligencji, kiedy każdy z nas może sobie wygenerować logo swojej firmy czy swojego projektu tak naprawdę kilkoma kliknięciami, to też takie historie, tacy ludzie jak Karol Śliwka pokazują, że ta sztuka ma wartość. I że warto może właśnie spojrzeć na artystów, którzy to robią z takim szacunkiem, żeby ich jednak nie zastąpić tą sztuczną inteligencją, która no, gdzieś tam się wkrada także i w te obszary naszego życia.
On był wielkim orędownikiem w ogóle pracy ręcznej. Do końca swojego życia nie zaprojektował niczego na komputerze. W filmie widzimy ten sposób powstawania tych znaków, absolutnie manualny. Już nie mówię o tych inspiracjach, które rzeczywiście wysysał wręcz z obserwacji dookoła siebie, to jeszcze potem to wykonanie, które było bardzo precyzyjne. Sam tworzył narzędzia, za pomocą których tworzył te formy. Mówił wiele naprawdę wspaniałych rzeczy też do młodych ludzi w tych nagraniach i była taka wypowiedź, w której mówił właśnie, że młodym radzi, żeby zostawili te komputery, żeby wzięli ołówek i kartkę, naszkicowali ten znak, skoncentrowali się na tym, co robią. Myślę, że tam idzie bardzo wspaniałe przesłanie w tych takich trochę naszych sztucznych, zdigitalizowanych czasach, pełnych filtrów, pełnych sztuczności, że to, co jest najbardziej wartościowe, jest gdzieś wokół nas, jest między naszymi uszami, jest w naszej głowie i to też jest dla mnie opowieść
o uważności. Jednak mamy trochę filmów do omówienia, bo na platformach dwie produkcje, które są mega ciepłe. Takie kojące, można
tak
powiedzieć.
Tak, to prawda.
Cały czas Bilet do kina, cały czas Radio Lublin. Witamy tych, którzy być może teraz dołączyli. To jesteśmy na platformie. A dokładnie na platformie Netflix. Zaczniemy od animacji czy od filmu?
Zacznijmy od animacji. Chociaż obydwie te produkcje tak są takimi produkcjami, które dzieci śmiało mogą obejrzeć.
To prawda.
Nie myślałem kino o tej... familijne akurat.
Nie myślałem o tym drugim filmie, żeby puszczać trafiło dzieciom, ale spokojnie mogą obejrzeć. Pierwszy na pewno i powiem ci, że ten tytuł wpadł przez przypadek, bo moi synowie odpalili platformę, kliknęli w animację w cudzej skórze i zaczęliśmy oglądać.
Można się wciągnąć.
Ja myślałem, że to jest Disney. A to nie jest Disney.
To nie jest Disney.
Bo to jest hiszpańska produkcja. Tak. Hiszpańsko-amerykańska produkcja.
Bardzo ładnie zrobiona rzeczywiście.
O co chodzi? Fabuła polega na tym, że mamy dwa stworki, które żyją w pewnej dolinie, w krainie. I to są przeciwnicy, słowa mi teraz brakuje, takiego drapieżnicy, w sensie rywalizują. Mhm. Tak. Jedno stworzonko dla drugiego jest pokarmem i to jedno chce przed tym drugim uciec. No, tak to jest na naturze.
Nie do końca jest pokarmem, tylko bardziej mają wspólny pokarm. To tu jest raczej ten kłopot.
Tak, ale ptaki jednak dla tych stworzonek są zagrożeniem.
Są zagrożeniem, tak, oczywiście. Są od nich dużo większe, silniejsze, drapieżne rzeczywiście, więc no, gdzieś tam to zagrożenie stanowią, tak.
I w pewnym momencie za sprawą czarodziejskiego
Pąka,
bohaterowie zamieniają się nie tyle ciałami, co gatunkami.
Tak. No tak, nie zamieniają się ciałami, rzeczywiście.
Gatunkami.
To nie jest tak jak w tym filmie z Lindsay Lohan.
Mhm. Znaczy zamiana... To nie jest zamiana...
Piątek. To nie jest zamiana ciał, to jest rzeczywiście zamiana gatunków. Czyli zostawiamy swoją osobowość, ale nie wchodzimy w ciało tego drugiego gatunku, po prostu stwarza się nowy byt. Tak.
Moi synowie nazwali go Mały Krecik, więc nie zostańmy już ten Mały Krecik według moich
Norniś.
Synów. Norniś staje się wielkim barwnym ptakiem, a barwny ptak staje się tym Nornisiem. No i muszą zacząć współpracować, żeby z tego się jakoś wykaraskać i ruszają w niezwykłą przygodę. Mnóstwo dobrego humoru, takiego inteligentnego humoru, przy którym zaśmieje się nie tylko dziecko, ale i dorosły.
Tak, ale też, wiesz, tak oglądając to, zastanawiałam się trochę nad tym, no bo mamy tam bardzo nietypowe zwierzęta różne. Sarenki wyglądające jak brzozy, czy
kolorowe ryby.
Kolorowe ryby, czy wilki, ogniowilki i tak dalej. Mamy tam dużo takich, świat bardzo taki baśniowy i się zastanawiałam nad tym, czy już mamy taki przesyt wszystkich tych zwierząt w bajkach, że trzeba stwarzać nowe gatunki. Nie wiem, nie znam odpowiedzi na to pytanie. Tak czy inaczej, ogląda się to bardzo przyjemnie. No i jak to bywa w tego rodzaju animacjach, w tego rodzaju bajkach dla dzieci, jest jakiś morał.
Oczywiście.
Jest jakaś nauka. I ten film znakomicie pokazuje to, że czasami trzeba spojrzeć z innej perspektywy na świat, bo to nas otwiera, bo to nam poszerza horyzonty i to sprawia, że możemy zrozumieć drugiego człowieka, więc myślę, że tutaj taka ważna lekcja dla najmłodszych.
Fajnie, że powiedziałaś, że trzeba zrozumieć drugiego człowieka, bo to jest piękny pomost do kolejnego filmu, w którym też musimy drugiego człowieka zrozumieć i sami siebie. Niezwykle szlachetne stworzenia.
Cudownie mi się ten film oglądało.
To jest taki film kojący.
Bardzo.
Mamy do czynienia ze starszą kobietą, wdową, która dorabia sobie...
Jest w ogóle po trudnych przejściach.
Tak, dorabia sobie sprzątając w oceanarium.
No, ale w takiej mini wersji oceanarium.
Mini, bo to
tak.
jest małe miasteczko.
Tak.
Zamknięta społeczność. Wszyscy się znają. Każdy wie o wszystkim, o każdym wszystko. I mamy naszą bohaterkę, jeżeli pamiętacie Forresta Gumpa, jeżeli pamiętacie panią Doubtfire, no to znacie tę aktorkę. To mama Forresta Gumpa, tylko tak powiem dla formalności. Ona jest główną bohaterką tego filmu i spotyka na swojej drodze ośmiornicę, która żyje w tym mikrooceanarium. Jest już to leciwa ośmiornica, która zaczyna pomagać naszej pani.
Tak, ale tam nie ma żadnych magicznych elementów, to znaczy ośmiornica nie mówi do niej.
Mówi do nas, jest narratorem
jest narratorem tego filmu, ale nie mówi do niej. Ośmiornica po prostu robi swoje i nagle okazuje się, że one znajdują wspólny język. Oni w zasadzie, bo ośmiornica jest rodzaju męskiego. No więc nasza bohaterka znajduje z tą ośmiornicą wspólny język, a znajduje ten język, bo się wykazuje po prostu empatią, czyli znowu jakiś tutaj taki film, który nas czegoś może nauczyć, bo jako jedyna chyba w tym oceanarium ta kobieta patrzy właśnie na te zwierzęta nie na zasadzie sensacji, nie na zasadzie chcę zobaczyć, niech tam wyjdzie zza tej muszli czy zza tej skały, tylko po prostu patrzy z taką czułością na mieszkańców tego oceanarium. No szczególnie bliska jest jej ta ośmiornica. I ona zamiast się denerwować na to, że ta ośmiornica ucieka z tego swojego akwarium, to po prostu stara się za nią podążać i zrozumieć, po co ona to robi.
Tak jest. I w ich życiu, czyli tej ośmiornicy i naszej bohaterki, pojawia się młody mężczyzna, przybysz z zewnątrz, wiesz, już jest traktowany jako atrakcja, jako opcja, atrakcja turystyczna.
Tak.
Ma problemy finansowe, ma problemy mieszkalne, bo mieszka w busie, który też ma swoją historię. On szuka ojca, to już możemy taki mały spoiler
powiedzieć. Tak.
I żeby dorobić, jest zatrudniony w tym oceanarium jako zastępca naszej sprzątaczki, która ma kontuzję, po prostu sobie skręciła kostkę. No i zaczyna się trudna relacja między starszą kobietą, młodym mężczyzną. Ona w nim widzi swojego syna. To też jest historia jej traumy związana. I zaczynają żyć wspólnie. W sensie dopełniać
docierać
się trochę.
Docierać się tam bardzo mocno na początku. Tak, no on jest młody, zbuntowany, pokrzywdzony przez życie. Ona jest taką panią, która ma swoje zasady.
Ona w ogóle chce wyjechać z miasta.
Ona chce wyjechać z miasta, no bo czuje, że się starzeje, czuje, że jej czas gdzieś
starszych.
Tam powoli upływa. Ale i że jest sama.
Piękny ma dom, nie?
Ma piękny dom, ma pięknych ludzi wokół siebie, których trochę nie widzi na początku, później zaczyna ich dostrzegać. Naprawdę bardzo przyjemne takie kino, które
te koleżanki
też nas dużo
jej
uczy.
Też są dobre.
Koleżanki są dobre. No ten Amant też jest dobry. Tam naprawdę mamy fajnych bohaterów, na których się miło patrzy i których się z przyjemnością ogląda. Mamy ciekawą historię, która ma takie zwroty akcji zaskakujące.
To jest ogólnie dramat. Na podstawie książki.
Taki dramat z happy endem, no tak chyba możemy powiedzieć. I myślę, że to jest może nie dla najmłodszych takich 5-letnich dzieciaków, ale
dla nastolatków.
Dla nastolatków, dla takich 10-12 plus, spokojnie.
Ja ogólnie zazdroszczę takich małych miejscowości, właśnie jak są w Stanach czy w Kanadzie, gdzie jest taka lokalna społeczność.
W Polsce też takie mamy.
No, tak, ale u nas jeszcze jest ta odrobina polskości. Tam każdy jest, wiesz, no przynajmniej tak to w filmie jest pokazane, że...
W filmie to wszystko jest, wiesz.
Gdyby była taka kraina, jak w tym filmie, że wszyscy są sobie życzliwi, tam nie ma jakichś wad, sporów...
Ale wiesz, to jest powiedziane, bo tam widzimy to najbliższe otoczenie bohaterki, ale tam jest powiedziane, że tragedia, która spotkała ją, związana z tym jej synem, wywołała bardzo dużo plotek na jej temat, więc nie do końca tam jest tak różowo.
No wiadomo, ale naprawdę zazdroszczę
otoczenia,
takiego
ale
klimatu.
Takie otoczenie to sobie trzeba, wiesz, budować.
Oczywiście, że tak. A jeżeli wy macie ciężki tydzień na przykład, bo teraz ten okres komunijny, to wszystko może być...
tak, ty jako tata komunijny możesz się wypowiedzieć.
Biały tydzień
tutaj.
To wszystko na wariackich papierach. To naprawdę warto sobie z partnerem, z partnerką usiąść wieczorem, zrobić sobie dobrą kawę, herbatę, czekoladę, cokolwiek chcecie i obejrzeć film, bo naprawdę to jest... Jak Melisa.
Tak, potrzebujemy takiego kina. Potrzebujemy kina, które jest po prostu dobre i przyjemne i które pokazuje nam takie dobre zakończenia. Oczywiście potrzebujemy też poważnych filmów na poważne tematy.
Ale czasem trzeba odpocząć.
A propos tych poważnych tematów, to ja zmierzam oczywiście do festiwalu Millennium Docs Against Gravity, bo mamy teraz do 1 czerwca, czyli do poniedziałku, szansę zobaczyć online wybrane filmy z tegorocznej edycji. Ja widziałam na razie tylko dwa, ale reszta jeszcze przede mną. Dużo ciekawych filmów, dużo dokumenty, ale dużo takich dokumentów, które są, mówią o poważnych rzeczach, ale też są takie filmy ciepłe i przyjemne. Za mną na przykład film o Wojciechu Plewińskim, Proszę nie siadać. Znany polski fotograf ma w tej chwili 98 lat. I w tym filmie podróżujemy z nim po miejscach, które kiedyś fotografował, w których kiedyś był. Warto zajrzeć na stronę mdak.pl, bo naprawdę dużo dobrych dokumentów. A jeszcze a propos odpoczynku i a